Otwórzmy dzisiaj list do Filipian. Chciałem właśnie z tego listu przez kilka niedziel, które będę miał możliwość oczywiście według naszych ustaleń z braćmi, chciałem się właśnie dzielić myślami, które Paweł zawarł w tym liście. Jest to list szczególny, dlatego że Paweł w tym liście na żadne problemy nie odpowiada. Jest to list dziękczynny. Paweł dziękuję zborownikom za myśl o nim, za pamięć o nim, za dary finansowe, jakie złożyli, wsparli go w więzieniu również materialnie. I tam są przedstawione właściwe postawy, właściwe reakcje. Coś, co scala, cementuje Kościół, cementuje zbór. Kościół jest to połączenie dwóch czynników. Słowo staje się ciałem. W Jezusie znalazło to idealne połączenie. Idealny dźwięk, wydźwięk. On powiedział: Ojcze, ciało mi przygotowałeś, idę, by wykonać Twoją wolę. Z nami jest trochę inaczej. Bośmy z ziemi, bośmy narodzeni w grzechu, bośmy grzesznicy, zbawieni, usprawiedliwieni, dzieci Boże, i właśnie cały czas z tym grzechem walczymy. Walczymy nie tyle na zewnątrz, bo tu na zewnątrz nic nie zrobimy, nie zmienimy, ale wewnątrz. Nasz stosunek do grzechu musi być właściwy. No ale mamy swój charakter. Swoje podejście, które się zmienia w ciągu naszego życia też. Zależy od płci, od wieku, od charakteru, od okoliczności, od wychowania, od genów, od tylu czynników jest zależne. I to właśnie jest ta mieszanka Bożego Słowa, które jest niezmienne. Wczoraj, dzisiaj, na wieki jest to samo, i Jezus, i Słowo. Ale my jesteśmy ciągle zmienni. I musimy jakoś coś zrobić w tym okresie, w tym momencie. Dlatego też pamiętamy, gdy Paweł i Barnaba razem pracowali. Paweł, przywódca, znamy go dobrze, nie będę opisywał. Barnaba, syn pociechy. Wszystko, co miał, oddał. Człowiek, dusza. No i co? Musieli się rozstać, czy się nie musieli rozstać? Musieli się rozstać. Czy obaj byli źli? Czy który z nich był zły? Obaj byli dobrzy. Obaj byli bardzo dobrzy. Ale właśnie ta mieszanka w danym momencie, w danym okresie, bo w niebieskich już nie będzie tego rozstania. Tam będziemy już jednakowi, kropla w krople jak Chrystus. Ale tu na ziemi jest jak jest. I to jest też błogosławieństwo. To nie jest nic złego. To jest błogosławieństwo. I stąd się musimy dostosować do tych okoliczności. W danym momencie, mówię, bo to też różnie bywa. No i rozstali się. Ten sobie wziął jednego młodszego, ten sobie wziął drugiego młodszego. Bo Paweł miał takie podejście do sprawy, a Barnaba miał inne podejście do sprawy. I też im wolno było mieć swoje podejście do sprawy. Wolno było. Jeden chciał być kwadratowy, a drugi chciał być eliptyczny. I wolno było. Nie wszyscy muszą być tacy jak Barnaba, czy tacy jak Paweł. I sobie wzięli, bo mieli inne podejście, gdy chodzi o Marka, o jego zachowanie, o tego ucznia. A więc chcę powiedzieć, że musi nas charakteryzować właściwa postawa. I o tym chcę dzisiaj mówić. Właściwa postawa. I otwórzmy list do Filipian, pierwszy rozdział. I tam mamy od wiersza 3 do 11. I co właśnie Paweł apostoł chce powiedzieć w tym fragmencie? Oczywiście nie będę mówił wszystkiego, co on tam powiedział, tylko tę jedną myśl, jeden punkt widzenia chcę dzisiaj omówić. Właściwą postawę apostoła jako człowieka, a też jako tego, który wśród nich pracował. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, by miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Jakie jest podejście apostoła Pawła? Ilekroć ich wspomina, i ten wyraz wspominać, pamiętać, został również wyrażony tym pojęciem, wyrażeniem, stwierdzeniem: mam was w swoim sercu. To nie chodzi tylko o miłość. Tu chodzi o pamięć. Ale pamięć serdeczną, pamięć wdzięczną, pamięć dobrą. I właśnie dlaczego ta pamięć taka może być? Wiemy, że najczęściej pamiętamy rzeczy, najdłużej rzeczy złe, rzeczy przykre. Ktoś nam mógł zrobić bardzo dużo dobra przez całe życie. Nawet nie pamiętamy i nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile to jest trudu, żeby nas donosić szczęśliwie w łonie, urodzić, wychować, gdzie każdy dzień się liczy, każdy miesiąc, dopiero potem lata. Nie, to jest trudne, tylko matka wie. Ale dziewczynka, chłopiec, gdy ma lat 15, o tym w ogóle nie wie, nawet nie pamięta. Jeśli teraz matka coś tam niewłaściwego powiedziała, coś zrobiła, albo jakiś ma ciągły grymas taki, że ten grymas denerwuje, drażni, a w końcu upokarza, to dziecko pamięta przez cały czas ten grymas, tamtą rzecz, a nie to morze dobra, jakie sprawiło, że na tym świecie jesteśmy. A więc pamiętamy bardziej rzeczy złe, które są jak pineska, jak gwóźdź wbity na całej ścianie. I nie o całej ścianie myślimy, ale właśnie o tej jednej pinesce, o tej jednym gwoździu. No tacy jesteśmy. Taką mamy naturę. Tacy jesteśmy i to nie jest nic zawinionego. I właśnie apostoł Paweł tutaj łączy coś. Co właśnie on chciał tutaj połączyć? Apostoł Paweł, mówiąc w wierszu 7, że noszę was w swoim sercu, on też tam powiada coś bardzo ważnego, istotnego. Bo wszyscy wraz ze mną jesteście współuczestnikami. I to, co mówiłem przed chwilą, wszyscy jesteśmy współuczestnikami naszej ludzkiej niedoli. Tej ludzkiej psychologii. Tak wszyscy najczęściej tak przeżywamy. Ale tutaj właśnie jest ta nowość. Po nawróceniu. W Chrystusie Jezusie. On tutaj często mówi, że miłuje ich miłością Chrystusa. A więc ta wyjątkowość. W Kościele, w zborze. Nowego narodzenia. Gdy mamy nowe serce. Gdy wszystko jest nowe, właśnie ta wyjątkowość sprawia to, czego nie doczytałem, a co już było wspomniane, współuczestnikami łaski. I to jest ta nowa jakość. I to nas odróżnia od tego świata. To nas też, tak powiem, odcina od naszego człowieczeństwa. Odcina nas. I sprawia, że Kościół, że zbór, że wspólnota ludzi odrodzonych, wierzących jest szczególna. To nie jest klub. To nie są tłumy przypadkowe. A to jest coś szczególnego. Bracia i siostry. Czyli ludzie, którzy wyszli z tego samego łona. Z Ewangelii. Z ran Chrystusa. Musimy sobie to uświadomić, tę duchową rzeczywistość. To jest nie to, że ktoś się zapisał do Kościoła, jak do jakiegoś klubu, czy jakiegoś stowarzyszenia. To jest fakt, że przez nowe narodzenie stajemy się członkami nowej rodziny. Tak jak jesteśmy członkami naszej ziemskiej rodziny. I stąd właśnie apostoł Paweł tutaj mówi o tej wyjątkowości. Na przykład w 8 wierszu czytamy, że Bóg mi jest świadkiem, jak tęsknię was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. A posłuchajcie, jak to brzmi w Biblii Gdańskiej, w tym takim dokładniejszym i bardziej oryginalnym przekładzie. Jak was wszystkich pragnę we wnętrznościach Jezusa Chrystusa. To dane jest wyrazem serdeczność. Serdeczność. A tam jest we wnętrznościach, bo w oryginale właśnie tym idiomem oddano tę myśl. A właśnie to słowo w oryginale oznacza wnętrzności, które są położone, położone wyżej. Wyżej, nie niżej, gdzie jest żołądek, ale gdzie jest serce, płuca, wątroba. Nie tam, gdzie są wszystkie nasze jelita, nie. Trochę wyżej. Gdzie jest serce? Gdzie płuca? Gdzie wątroba? Są te organy, które się nie zajmują głównie jedzeniem. Korzystają z tego pożywienia. Ale nie zajmują się jak jelita. Bo zawsze kojarzymy sobie wnętrzności, czyli jelita. Komuś wnętrzności wypłynęły na wierzch. Więc nikt nie myśli o sercu, o płucach. Przepraszam za tę dosadność, ale lepiej sobie zapamiętamy tę sprawę. A więc tu w oryginale ten wyraz to oznaczał. I to właśnie symbolizowało siedlisko najgłębszych uczuć, a nie tylko emocji, ale całej postawy i pamięci również. Całej postawy naszej. I stąd właśnie apostoł Paweł mówi o miłosierdziu, mówi o serdecznej miłości, o właściwym podejściu. I w jaki sposób powstał ten zbór? On powstał jako przejaw Bożej mocy. Pamiętamy, że apostołowie chcieli pójść gdzie indziej. A nagle w nocy ktoś mówi: przepraw się do nas, do Macedonii i pomóż nam. A więc zmiana kierunku. Ich program był taki, ale oni się nie trzymali w sposób żelazny programu, bo nagle w nocy ma widzenie i sprawdzili, że ono jest prawdziwe. Jakiś młody człowiek z Europy ich zaprasza: chodźcie do nas. I tam poszli. Duch Święty tam im zabronił, a tu ich skierował. I gdyby po ludzku postępowali, jak ludzie, nie możemy, plan zatwierdzony, wsparcie finansowe już jest na ten cel tylko, więc nie możemy zmienić planu. Tak się robi? Tak się robi. W firmach, prawda? W wojsku, jak się robi? No tylko tak. Nie ma inaczej. A tu właśnie jest inaczej. Bo Pan kieruje żywymi ludźmi, żywymi kamieniami w żywym, prawdziwym kościele. I plany zmienia. Nie swoje, bo to były ich plany. To nie były Boże plany zmienione, nie. To były ich plany, świętych ludzi. I Bóg plany świętych ludzi jako najświętszy zmienił. I mówi: pomóż nam, bo właśnie pomóż nam. I to właśnie miłosierdzie, te wnętrzności, jak mówiłem, ta właściwa postawa, brak hardości, pewności siebie. Wszyscy się muszą do mnie dostosować, bo ja jestem od Pana. Tak nie wolno w kościele mówić i robić. Trzeba mieć swoje przekonanie, ale również się zapoznać z przekonaniem innych braci i sióstr. I za chwilę będziemy o tym mówić. Wiersz 9, o co się modli apostoł Paweł, wiersz 10. Ten wiersz 9 i 10 są tam niezbyt szczęśliwie tutaj przełożone. Ja wziąłem z Biblii Tysiąclecia ten przekład. Posłuchajcie, patrząc na wiersz 9 i 10. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. Dla oceny tego, co lepsze, abyście byli bez zarzutu na dzień Chrystusa. 11 wiersz. Napełnieni plonem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I to jest przekład zgodny z oryginałem. Nasz przekład jest jakoś tutaj troszkę inaczej, go oddali ci, którzy pracowali. Modlę się o to, by wasza miłość się doskonaliła, dojrzewała. Coraz bardziej i bardziej, tam jest dwa razy bardziej. W głębszym poznaniu, poznaniu Boga, poznaniu siebie, poznaniu innych ludzi i wszelkim wyczuciu. Wyczucie. Wiemy, że kobiety są bardziej empatyczne. Mężczyźni mniej. Czasem się zdarzy jakiś wyjątek, prawda? Mężczyzna, który ma duszę kobiecą, jest bardziej empatyczny. Więc my się różnimy. Ale tu musimy poddać się Duchowi Świętemu, który nas każdego i mniej, i bardziej empatycznego nauczy wyczucia. Uczuli. Nauczy nas. W ramach łaski Bożej On nam da tę empatię, to wszelkie wyczucie. Tu właśnie Paweł miał wyczucie. Plany są takie, ale on mówi pomóż. Więc trzeba mu pomóc. I plany odkłada. Bóg powołuje i ma wyczucie, ma serdeczność, ma miłosierdzie, by pomóc. Dla oceny tego, co lepsze, mówi wiersz 10. Aby ocenić znów, co lepsze. Lepiej Boga posłuchać i pójść do nieznanej Macedonii, do Europy, niż pójść tutaj, gdzie jesteśmy na naszym kontynencie azjatyckim. Zamiast pójść tutaj na północny wschód, pójdziemy na północny zachód. Abyście byli bez zarzutu na dzień Chrystusa. I Pan przyjdzie i powie, no sługo, byłeś dobry, gdy chodzi o Twoje możliwości, o Twoje wykształcenie, o Twoje plany, o Twój charakter, temperament, byłeś dobry, ale zawiodłeś, gdy chodzi o wyczucie. Gdy chodzi o wyczucie, gdy chodzi o wrażliwość, gdy chodzi o posłuszeństwo mojej woli, zawiodłeś. Byłeś twardy, trzymałeś się bardzo mocno swoich przekonań, ale nie miałeś wyczucia, że one raniły wiele ludzi. Że one nie patrzyły na to, co jest lepsze. Ja to mówię o sobie w tej chwili. Bóg mnie tego uczył przez wiele lat. I właśnie na Dzień Chrystusa, gdzie liczy się owoc, to jest mowa w 11 wierszu, plon, owoc sprawiedliwości. Owoc według Bożych reguł, a nie według naszych reguł. Plon. Plon się liczy, a nie to, jak ciężko rolnik pracował przy orce. I rolnik cały czas pamięta tę orkę, kamienie, które wyrzucał, potem bronowanie, potem sianie, a potem to już było spokojnie, bo sobie samo rosło. Nie, Bóg o tym nie mówi, o tym, jak ciężko pracował przy orce, przy kamieniach. Bóg mówi, i co masz w ręce? Ile ziaren masz? Puste kłosy? Pomyśl dlaczego. Coś zaniedbał. Może nie było oprysku? Plewienia? Panie, to drobiazg, a wiesz, jak ciężko było tam na początku? No to tak nie można z Bogiem dyskutować, bo Go interesuje nie nasz trud, ale owoc. Dlatego też jest to mowa o plonie, o dniu Chrystusa, a nie o naszym zmaganiu. I stąd właśnie apostoł Paweł ma tę świadomość. Pomóż. Gdy tam przyjechał, nie miał gdzie pójść, ale nad rzekę poszedł. Bo tam się zbierały kobiety na modlitwę. I znów jest przeszkoda, bo kobiety, nie ma mężczyzn. A wiadomo, że dla Żydów kobiety no to były gdzieś tam z boku, na ganku. Tu w głównej części w synagogi to byli mężczyźni. Jak tu się zbierać? No właśnie dlatego, że nie było mężczyzn. Może dlatego, że nie było 10 osób, nie było synagogi. Czyli kaplicy po naszemu, czyli miejsca zgromadzeń. Dlatego te kobiety z braku możliwości przy praniu nad rzeką się modliły. Dobrze czy źle? Szukały Boga. Dobrze. Formalnie nie bardzo, ale praktycznie dobrze. I Paweł był wrażliwy, miał wyczucie. Jak Pan Jezus przy studni Jakuba. Apostołowie go, uczniowie go właściwie osądzili, a on miał wyczucie. Z nią rozmawiał. I Paweł poszedł i głosił tym kobietom. A Duch Święty sobie znalazł jedną, Lidię. Ta go ugościła. I już tak się codziennie odbywały nabożeństwa. Dalej wiemy, co się działo, gdy pewna dziewczyna, która była zniewolona, która była która wróżyła, miała nadnaturalne zdolności i się zajmowała okultyzmem, ciągle chodziła i robiła im reklamy. I Paweł znów miał wyczucie nie cieszyć się z tej darmowej reklamy. Biada wam, jeśli by o was dobrze mówili wszyscy ludzie. A całkowicie biada, gdyby demony o was dobrze mówiły. A tu demony im robią reklamy. Więc on bolał w sercu, bolał. Człowiek normalnie to by się cieszył. Ale sługa Boży w sercu boleje. Zobaczcie, inne podejście. I wiemy, co uczynił. Uwolnił ją. I ten zbór właśnie powstał w wyniku Bożej mocy. Paweł, apostoł, miał postawę zaufania Bożej mocy. Ta Boża moc zmieniła jego plany. Wcześniej oczywiście zmieniła jego życie. Nawrócenie. To już nie będę mówił. Potem napełnienie Duchem Świętym. To już zostawiam. Mówię tylko o tym momencie. Zmieniła jego plany i on uznał to za Bożą moc. Większą niż jego moc. Ta Boża moc spowodowała, że się znalazł w sytuacji nieatrakcyjnej wśród kobiet nad rzeką. On, członek Sanhedrynu, oczywiście już były, wybitny mówca, nagle ma taką grupkę kobiet nad rzeką. On też w tym widzi Bożą moc, która się przejawiła, że się serce jednej kobiety otworzyło. Zobaczcie, jaka Boża moc jest skuteczna i precyzyjna. Potem Boża moc się przejawiła, gdy uwolnił tę dziewczynę, mimo że naraził się na kłopoty. I właśnie apostoł Paweł jest tutaj człowiekiem pełnym zaufania Bożej mocy, która działa tak, jak działa promień światła, jak działa ziarenko w ziemi, jak działa nasienie, które zapładnia żywy organizm. To jest właśnie moc. Ta moc niekoniecznie musi mieć fajerwerki. Ta moc również przede wszystkim się przejawia w takich delikatnych rzeczach i ona tutaj wykonała swoją pracę. I teraz spójrzmy na apostoła Pawła, co on czyni dalej. On mówi o tej swojej wrażliwości. Mówi o swoim współczuciu, że nosi ich w swoim sercu. Ale czy to był człowiek mięczak? Pamiętacie moje kazanie, które mówiłem o Jezusie, że to jest lew i baranek. Lew drapieżnik, baranek łagodny. Jedni ludzie są tacy, a drudzy są tacy. A Chrystus ma w sobie obie cechy. Ale jego drapieżność nie jest niszcząca. Jest stałością, stanowczością. Z kolei jego łagodność to nie jest miękkość. To nie jest ta miękkość mięczaka. Chłopca do bicia. Tylko połączone są te dwie cechy lwa i baranka, jedno z drugim. To właśnie ma też i nas charakteryzować. I stąd Paweł, pisząc, że noszę was w swoich wnętrznościach, mówi właśnie, co znaczy mieć serce Jezusa, co znaczy mieć służbę twardą, zdecydowaną, pamiętacie? Zgromił demona, zgromił, nie prosił demonków, wiesz co, opuść, ona taka jest nieszczęśliwa, zobacz, jak ona płacze, jak ona się... Nie było takie gromienie. Nie. Taki właśnie mięczak, to tak właśnie postępował. Ale on zgromił, wyjdź natychmiast. I demony mówiły, znamy Jezusa, znamy Pawła. To jest potęga lwa. Ale z kolei i łagodność. On był gotów pójść do więzienia, cierpieć razy i wiemy, co potem się stało z nim w więzieniu. Ich plecy siekli batami, a to przecież były baty, jakie zwykłe korzemienie, ale jak wiecie, jeszcze miały te kulki ołowiane, a więc poranione, poszarpane plecy. On się zgodził. Ale znów się wtedy odzywa w nim lew. To nie jest mięczak. Mówi, panowie, bardzo was przepraszam, ale jestem obywatelem rzymskim. Za ile kupiłeś? Nie kupiłem, urodziłem się. Wiecie, jak to jest. Małżeństwo przebywa w Stanach Zjednoczonych i się im rodzi dziecko. I przyjeżdżałem do Polski, ale ich córeczka ma obywatelstwo też i amerykańskie. Z racji urodzenia. I właśnie Paweł taki miał. I aż ten Paweł teraz spokojnie z nimi postępuje, zawstydza, żąda przeprosin, wyjaśnień, ale postępuje w sposób właściwy. Nie traktuje tych, którzy go biczowali, tych urzędników jak złoczyńców, ale traktuje ich jak ludzi, którzy się pomylili, którzy nie wszystko wiedzą, których trzeba do porządku doprowadzić, ale z łagodnością, lecz stanowczą łagodnością, mądrą łagodnością. Jedno z drugim musi być połączone. I właśnie apostoł Paweł, gdy czytamy dalej, że się o nich modli, to o czym Paweł myśli? Myśli o tym owocowaniu. Myśli o ich duchowym rozwoju. Cały czas jest zainteresowany duchowym rozwojem tych ludzi, do których kiedyś dotarł i którzy teraz w tym zborze są. I on ten list, gdy do nich pisze, to pamięta wszystko to, co się odbyło właśnie w przeszłości. Jak ten zbór powstał, jaka była jego postawa i też jacy oni powinni być. I gdy patrzymy na cały ten list, to właśnie widzimy, gdy patrzymy na rozdział ostatni i wiersz 14, wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. Gdy sam jest w więzieniu, bez środków finansowych, gdy w tym więzieniu się znalazł, to jest 4 rozdział, 14 wiersz, gdy się w tym więzieniu znalazł w wyniku własnego wyboru, nie dopustu Bożego, ale własnego wyboru, powiedział, że będę sądzony przed cesarzem, więc to był jego wybór. Ale jednak to była udręka. To była udręka. I właśnie ci ludzie mieli taką postawę, która ich wyróżniła wśród innych chrześcijan. Oni uczestniczyli w jego udręce. Nawet Epafrodyt do nich dotarł z darem. Skąd to się wzięło? Jest to plon. Ponieważ Paweł miał taką postawę, jakiej mówiliśmy wcześniej, że ufał Bożej mocy, dlatego, że też i miał to współczucie, zrozumienie i reagował przez współczucie, ale też, że troszczył się o ich duchowy rozwój, to sprawiło, że oni się rozwijali w sposób właściwy. A więc ufali Bożej mocy, tej, która się przejawia w cudach i w znakach, ale przede wszystkim w tych działaniach niewidzialnych, jak mówiliśmy wcześniej, to byli ludzie, którzy cały czas starali się poznać Boga, ale i innych ludzi zrozumieć, czyli empatia też, o czym mówiliśmy. Więc starali się teraz oni zrozumieć Pawła. My już jesteśmy, są już mężczyźni, są już pastorzy, mamy fundusze, ta Lidia się zajmowała handlem, a więc na pewno tam było więcej takich ludzi, którzy mieli pieniądze, to nie byli tylko niewolnicy. A gdzie jest nasz założyciel, o którym się najczęściej nie pamięta? Kto wspomina fundamenty? Gdy się je buduje, gdy się planuje, to się je wspomina, bo to dużo kosztuje, prawda? Żeby dojść do stanu fundamentów, żeby je wykopać, żeby zalać, żeby były właściwe, odizolować. A potem budowa idzie bardzo szybko. Zwieńczenie i wiecha bardzo szybko się pojawia. Potem jest wiele trudu jeszcze przy wykańczaniu. I kto wspomina fundamenty? Przez ten pierwszy okres, 1/3 całej budowy, to o nich myślimy dzień i noc. Ale potem kto wspomina? I właśnie najczęściej się też i tych, którzy byli na początku, nie wspomina. Tym bardziej, gdy przemijają, gdy miną lata, ja nieraz, mając swoją perspektywę, myślę o ludziach, których znałem jako młody człowiek, a oni mieli lat 40, 50, 60 i gdy już dzisiaj ich nie ma ponad 30 lat, a wiem, co oni zrobili, jak cierpieli, pracując właśnie kiedyś między ludźmi. I sobie myślę, czy ktokolwiek o nich wie, nie tylko pamięta, wie w tych zborach, które dzisiaj są wspaniałe, a nawet nasz Kościół, który mamy właśnie między innymi dzięki nim, kto o nich pamięta? Ja nieraz, gdy nazwisko rzucę, to nikt nie wie, kto to jest Rafanowicz, Waszkiewicz, Maksymowicz, to mało kto wie. A Czepieluk to w ogóle. No właśnie. I tak patrzę, że Taka jest prawidłowość. Nie ma co obwiniać siebie ani ludzi. Taka jest prawidłowość. Nie ma co. Tak jest. I mimo wszystko ci Filipianie myśleli o Pawle. Pamiętamy Koryntian? Półtora roku między nimi się trudził. W nocy pracował przy tych namiotach i szył, prawda, i się kłuł w palce. A oni, kto to jest Paweł? My Piotra chcemy, my chcemy Jezusa, my chcemy Sylasa, my chcemy... Kto to jest Paweł? Lekceważenie, że płakał, pisząc do nich listy, płakał. A ci się wyróżniali, właśnie się wyróżniali tym współczuciem, zrozumieniem. I posłali Epafrodyta z darem. Pojedź tam, zajmij się. I teraz nie pamiętam, który, czy Epafras, czy Epafrodyt. Nawet się postarał znaleźć w więzieniu. Czy też coś zawinił, czy nie wiadomo, w każdym razie jako więzień z Pawłem przebywał jakiś czas w celi. Jako więzień. By Pawłowi usługiwać, gdy jest sam w celi dzień i noc. To właśnie jest to zrozumienie, ale i współczucie. I właśnie ten plon Paweł oglądał w tych ludziach. Też podobnie i my będziemy oglądali plon naszego życia i w naszym życiu. Pod warunkiem, że będziemy mieć właściwą postawę. I właśnie chciałbym dzisiaj to podkreślić głównie, właściwa postawa. I musimy się o to modlić, bo to nie jest sprawa zrozumienia. To jest sprawa chcenia. Czy ja chcę mieć właściwą postawę?